Dość wiary. Dość wiary. Tak jest tytuł tego kazania, ale nie chodzi o to, że ktoś ma już dość i już mu się więcej nie chce wierzyć, tylko chodzi o dość jako... zaraz powiem właśnie, jakie dość. Tak? Dziękuję, Aniu, za pomoc. Tytuł zaczerpnąłem z Dziejów Apostolskich. Za chwilę będziemy go czytać. Każdy człowiek ma w sobie jakąś ilość wiary. Każdy z nas nosi w sobie jakąś miarę, jakąś ilość wiary. To się zmienia. Raz mamy tej wiary więcej, raz mniej, ale każdy ma coś w sobie. Pytanie jest, czy w ogóle ludziom potrzebna jest wiara we współczesnym świecie. I to jest ciekawa rzecz, bo to psychologia, współczesne badania mówią, że nawet, że ludzie niewierzący, ale którzy są takimi pozytywnie nastawionymi do życia, takimi optymistami, oni są szczęśliwsi. Ale ja dzisiaj nie chcę mówić o sile pozytywnego myślenia, nie chcę odnosić wiary do jakiegoś mojego nastroju, dzisiaj mam taki, jutro inny, ale chcę odnieść tą wiarę do Boga, do życia z Bogiem i o tym, że Bóg może być realnie obecny w twoim życiu. O tym, że Bóg może być doświadczalny, że użyję takie słowo, może być namacalny w twoim życiu, tak? I jeżeli macie ze sobą Biblię, to otwórzcie je, a jeżeli nie, to tutaj będzie za chwileczkę wyświetlone 14 rozdział Dziejów Apostolskich. I mamy taką tam sytuację, tam pojawiają się apostoł Paweł i jego pomocnik Barnaba. Oni są w podróży, która odbywa się w Azji Mniejszej, czyli to jest dzisiejsza Turcja. I to jest taki miks narodów, to jest taki miks kultur, miks grup etnicznych. Tam obok siebie mieszkają Grecy, Likaończycy, Żydzi. I oni tym wszystkim ludziom mają do przekazania jedną i tą samą wiadomość, jedno i to samo przesłanie, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, który przyszedł zbawić świat i każdy człowiek, niezależnie od tego, z jakiej jest kultury, z jakiego języka, gdzie się urodził, czy w Kluczborku, czy w Wołczynie, czy w Nowej Soli. No trochę obciach, ale trudno, kto się urodził w Nowej Soli, to tak, że to jest to samo przesłanie, które Bóg ma dla każdego człowieka, że jesteś kochany przez Boga, że Bóg chce ci błogosławić i chce, żebyś miał udane życie. Tak? I oni do tych ludzi głoszą to przesłanie. I kiedy takie rzeczy się ludziom mówi, to ludzie czasami reagują dziwnie. Czytajmy. I to jest od pierwszego wersetu. A w Ikonium, Ikonium to miasto, trochę fajniejsze niż Nowa Sól. A w Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom. Przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. A ludność miasta była podzielona. Jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. Kiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogan i Żydów wraz z nimi ich przełożonymi, chciano ich znieważyć i kamienować. Dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likaońskich, Listry i Derbe i okolicy i tam zwiastowali dobrą nowinę. A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich, i zerwał się i chodził. A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likańsku: bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas i nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa przywiódł przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdali szaty swoje, wpadli między tłum, krzycząc i wołając: ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, tak jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Okej, okay. A w innym miejscu a Nowy Testament o Jezusie mówi, że Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym, czyli takim fundamentem, na którym ludzie mogą zbudować swoje życie, że jest takim fundamentem, na którym można zmienić swoje życie na lepsze, tak? Mogą mieć lepsze życie, tak? Ale powiedziane również jest o Jezusie, że Jezus Chrystus jest kamieniem obrazy, że on jest także dla niektórych ludzi kamieniem potknięcia, o który się potkną i przewrócą. I sens jest taki właśnie, że odrzucenie Jezusa przez człowieka definiuje, determinuje życie na ziemi i życie wieczne. I czytając tą historię, którą przed chwilą, której się przeglądaliśmy, widzimy, że dokładnie tak się stało w tych właśnie miastach Azji Mniejszej. Dokładnie tak się dzieje, tak? Jedni ludzie na przesłanie, że Jezus naprawdę umarł i naprawdę zmartwychwstał za grzechy, że został przybity do krzyża, odpowiadają wiarą, odpowiadają zaufaniem, odpowiadają taką postawą, przyjmuję to i to ma dla mnie znaczenie, to ma dla mnie wartość. Czytamy, że działy się jakieś uzdrowienia, Bóg potwierdzał swoją mocą ich słowa, Bóg przyznawał się do tej wiary tych ludzi. Tak? I widzimy w tym samym czasie dzieją się historie dokładnie odwrotne. Historie, widzimy ludzi, którzy stoją w opozycji do tego przesłania, stoją przeciwko, występują przeciwko temu, występują przeciwko Ewangelii, robią trudności, robią co mogą, żeby można było zatrzymać to głoszenie tej Ewangelii. Tak? Nic się nie zmieniło. Jezus Chrystus dzisiaj do społeczeństwa, do ludzkiego życia przynosi podział. Dla jednych staje się kamieniem takim fundamentalnym, na których rodzi się ich życie, rośnie ich życie, jest czymś trwałym, ale dla niektórych osób jest kamieniem potknięcia. I podczas tej całej sytuacji jest taki moment, który jest dla mnie taki bardzo uderzający i chciałbym się trochę nad tym zatrzymać. Tak? Mamy opis człowieka, który jest chromy. Ja wiem, że chrom to wam się dzisiaj kojarzy z przeglądarką w internecie, ale to jest takie staropolskie słowo, które oznacza człowieka, który nie chodzi, ma sparaliżowane nogi i czytamy, że nie chodzi od dziecka, tak? Że jest chromy od dziecka i on jest świadkiem tej sytuacji, jest słuchaczem i to nauczanie pada na dobry grunt. Tak? Ten człowiek jest pod wrażeniem i wiersz 9 zapisuje niezwykłe stwierdzenie. Mówi, że apostoł Paweł spojrzał na niego i zobaczył, że tam jest napisane, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony. A następnie wezwał go, aby stanął na nogach. Wczoraj oglądałem taki filmik z ewangelizacji w Kolumbii i widziałem taką sytuację, właśnie tłum w jakiejś sali gimnastycznej, hali sportowej, kilkanaście tysięcy ludzi, głoszenie Ewangelii. I ewangelista, on miał chyba na nazwisko Rodriguez, ja ostatnio tak ciągnie mnie do hiszpańskich mówców. I w pierwszym rzędzie matka przyniosła ze sobą dziecko, takie, nie wiem, gdzieś chyba dziesięcioletnie, miało szyny wzdłuż nóg. I nie trzeba było pytać tej matki, dlaczego tu jest, dlaczego jest z tym dzieckiem, dlaczego się przybiła do pierwszego rzędu. I wydarzyło się to samo po prostu. Ten chłopczyk biegał po scenie, teraz matka będzie miała problem z nim, bo on po prostu wszędzie wlezie, tak? Oczywiście żartuję, to wielka radość, łzy szczęścia, tak? W tej historii, którą przeczytaliśmy w Dziejach Apostolskich, człowiek został uzdrowiony, a ludzie nie byli obojętni, tak? Reakcja tych Likaończyków, to kultura grecka, tych pogan była taka, że natychmiast uznali tych ludzi za to, że są wcielonymi greckimi bogami. Słuchajcie, teraz przechodzimy od razu do rzeczy, tak? Nie będę już tutaj budował więcej tła. Przed każdym Bożym działaniem musi przyjść wiara. Tak? Przed każdym Bożym działaniem na ziemi musi pojawić się wiara w człowieku. Tak? Musi pojawić się wiara. Obojętnie, co by to ni było. Odpowiedź na jakieś problemy zdrowotne, to zawsze po prostu musi urodzić się wiara i wtedy Bóg zaczyna działać, tak? Ponieważ Boże działanie idzie zawsze za wiarą. To jest dla mnie takie niezwykłe, że wszechmogący Bóg, który stworzył wszechświat, który stworzył gwiazdy, oceany, tak jak dzisiaj czytaliśmy, niebo i ziemię i wszystko, co je napełnia, do tego, żeby działać pośród ludzi, potrzebuje Twojej wiary. Po to, żeby działać w Twoim życiu, potrzebuje Twojej wiary. Po to, żeby zadziałać w czyimś życiu, potrzebna jest wiara człowieka. Tak? Wszechmogący Bóg, aby zadziałać, aby zamanifestowała się Jego moc, potrzebuje posłużyć się wiarą człowieka. Tak? Ale człowiek, aby doświadczyć tej Bożej mocy, musi właśnie uwierzyć. I ten człowiek, który się przysłuchiwał temu, co mówi apostoł Paweł, zareagował wiarą i te słowa zmieniły wszystko. Zmieniły jego życie. Ten, który nigdy nie chodził, nagle powstał na nogi. Tak? Co wam chcę powiedzieć? Ja wierzę w Ewangelię taką, jak jest napisana. Ja jej nie racjonalizuję, nie relatywizuję jej. Ja wierzę, że Bóg, tak jak się przedstawia w Ewangelii, to jest ten Bóg, który dzisiaj ma moc dotykać życia człowieka. To jest Bóg, który dzisiaj ma moc, aby ludzie wstawali na nogi, żeby byli uzdrawiani. To jest Bóg, który ma moc wyzwolić cię z długów. To jest Bóg, który ma moc uzdrowić relacje w twojej rodzinie. To jest Bóg, który może uwolnić cię od narkotyków, od alkoholu, od jakichś nałogów. Ja wierzę, że Jezus Chrystus dzisiaj ma taką moc. To jest nasza Ewangelia. To nie jest Ewangelia sprowadzona tylko do systemu jakiegoś kodu moralnego, co wolno, a czego nie można, ale Ewangelia mówi o relacji z Bogiem i żeby te rzeczy się zadziały, potrzebuje Bóg twojej wiary. Tak? Kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, to moja wiara nie była jakaś tam wielka. Myślę, że można ją porównać do tego przysłowiowego ziarnka gorczycu. Była na tyle duża, że uwierzyłem, że Jezus mnie kocha i że umarł na krzyżu za moje grzechy, które mi jakoś tak bardzo ciążyły i czułem się takim człowiekiem fałszywym. Na zewnątrz robiłem dobrą minę i tak udawałem fajnego gościa, a w środku czułem ten ciężar i ta wiara była tylko taka. I tak trudno było mi uwierzyć, że Bóg może mnie napełnić Duchem Świętym. Jakby ktoś mi powiedział, że mam się modlić kogoś chorego, to bym umarł ze strachu, ale to się rozwijało jakoś i Bóg dodawał mi odwagi i przypatrując się wielu z was, widzę, że to samo się dzieje w twoim życiu. Posłuchaj, każdy z nas ma jakąś miarę, ma jakieś dość wiary, jakąś ilość, jakąś wielkość, ale dobra informacja jest taka, że możesz to pomnażać. Że możesz sprawić, że będzie tego więcej w tobie, tak? Że będzie w tobie więcej. Posłuchaj, to wczoraj przeczytałem chyba gdzieś tam w internecie, tam są też dobre rzeczy czasami, i ktoś napisał, że słaby kościół to jest taki, w którym do modlitwy o sąsiadkę trzeba wezwać pastora. W silnym kościele ludzie sami się po prostu modlą, bo mają wiarę, że nie tylko właśnie jakiś tam wyświęcony mąż Boży, dwa tytuły, skróty przed nazwiskiem, jeden skrót za nazwiskiem, może się modlić, ale to w tobie Bóg umieścił wiarę, która zmieni czyjeś życie. Powiedzcie głośniej amen, bo wam nie wierzę. No. To w tobie jest, tak? To ty jesteś powołany przez Boga do tego, żeby kłaść ręce na chorych, żeby dzielić się Ewangelią, żeby czynić dobro, tak? Wiarę można pomnożyć albo roztrwonić, tak? Biblia mówi, że wiara jest z czego? Ze słuchania, tak? To, co wpuszczasz do swojego życia, co oglądasz, co słyszysz, czym karmisz swoją duszę, swój intelekt, swoje serce, to będzie rozwijać twoją wiarę. Ale coś ci powiem. Niewiara jest też ze słuchania. Niewiara jest też ze słuchania. Tak? Oglądaj więcej durnych filmów. Tak? więcej czasu spędź na głupich rzeczach, a w tym czasie usuń ten Boży wpływ, usuń, nie czytaj Biblii, nie rozmawiaj o Bożych rzeczach, zobaczysz za miesiąc, jak się będziesz czuć. Tak? Wiara i zesłuchania. Ona powstaje przez posłuszeństwo, przez słuchanie Ewangelii. Tak? A to, co wpuszczasz do swojego życia, ma znaczenie i to wyda owoce. To wyda owoce. A więc możesz prowadzić życie pełne wiary, tak? Możesz mieć dość wiary, aby Boże rzeczy zaczęły się dziać w twoim życiu. A możesz wyrugować też wiarę ze swojego życia. Całkowicie wypłukać się, tak? Wyjałowić. Ludzie zazwyczaj chcieliby, żeby najpierw Bóg coś uczynił w ich życiu, a potem oni uwierzą. Tak? Wczoraj mój znajomy napisał po meczu na Facebooku: zobaczyłem i uwierzyłem. Ja mówię, no, to jeszcze pastor do tego. Mówię, pięknie po prostu, całkiem odwrotnie niż Biblia mówi, tak? Całkiem, to jest zawsze inny kierunek, tak? To jest zawsze inny kierunek. Słuchajcie, list do Hebrajczyków o wierze mówi tak. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Tak? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, tego, czego jeszcze nie ma. My oczekujemy, ponieważ prawdomówny Bóg coś obiecał. Tak? Bóg powiedział, że w imieniu Jezusa, że tak Słowo Boże mówi, ludzie będą uzdrawieni. Widzimy chorobę, nie widzimy uzdrowienia i teraz, żeby coś się wydarzyło, musi urodzić się wiara, tak? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. My spodziewamy się dobrych rzeczy od Boga, przeświadczeniem, tak? Przekonaniem o tym, czego nie widzimy, tak? Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Poprzez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I teraz werset 6 mówi tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tak. Ludzie, żeby doświadczyć Bożego działania, potrzebują uwierzyć w Niego, kiedy jeszcze nie widzieli. Uwierzyć w Boga i zaufać Bogu. Polegać na Bogu, oprzeć się. Czasami muszą rozpocząć od szukania Boga z całych sił. Z całych sił. Boże działanie to odpowiedź na nasze poszukiwanie Boga. Boże działanie to odpowiedź na nasze zaufanie, na to, że modlitwy mają znaczenie. Bo mają znaczenie, bo te modlitwy zmieniają nas. Zmieniają nas z ludzi zbuntowanych przeciwko Niemu, ludzi, którzy chcą żyć swoim własnym, takim niezależnym życiem, mieć swoje poglądy, swoje przekonania, to jest mój styl życia, tak? W ludzi, którzy zaczynają Go rozumieć, poznawać, mają Jego objawienie, zaczynają Go kochać, chcą Mu się poddać w życiu i chcą Mu się podobać. Ja chcę, żeby moje życie podobało się Bogu. Tak, ja chcę, żeby moje życie było miłe dla Boga. I to jest ciekawe, ale Boże, cuda nie dzieją się nigdy przed wiarą. Boże, odpowiedzi nie przychodzą, zanim o coś Boga nie poprosimy. To jest taka kolejność, ale przychodzą właśnie jako odpowiedź, tak, na nią, po to, żebyś ty miał w swoim sercu takie potwierdzenie, że Bóg, którego nie widzisz, działa. Ale nie tylko działa, żebyś miał przeświadczenie o Jego naturze. A Jego natura jest taka, że On jest dobry, interesuje się Tobą i kocha Cię. No to jeszcze raz amen, tak? Tak? Bóg jest Tobą żywotnie zainteresowany, tak? On Cię zna, On Cię widzi. Tak? Jak płaczesz w nocy do poduszki albo jesteś wściekły, to Cię widzi. Jak się cieszysz i doświadczasz dobrych rzeczy w życiu, to On się cieszy razem z Tobą. Tak? Ponieważ taka jest Boża natura. On stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i Bóg ma upodobanie w Tobie. Największym dowodem tej miłości jest osoba Jezusa Chrystusa. Jest Syn Boży, który i został posłany, ale jednocześnie sam się zgodził na to, żeby przyjść, tak? Żeby przyjść i oddać swoje życie jako okup za nasze największe przekleństwo. Tą naszą największą wadę genetyczną, jaką posiadamy, czyli grzech, który nas oddziela od Boga. Tak? Grzech, który odseparowuje nas od Niego. Grzech, który sprawia, że święty Bóg nie może być z nami. Jakiś czas temu rozmawiałem z takim swoim przyjacielem, z kolegą i to jest wierzący człowiek, taki powiedzielibyśmy nawrócony. I to jest taki człowiek właśnie taki mega racjonalny. Mega racjonalny. To jest człowiek, który ma marzenie, żeby zrobić coś dla Boga, który chciałby coś, żeby Bóg go użył, chciałby zrobić coś dla Kościoła, ale widzę, że nie może rozpocząć tego działania. Nie może tego rozpocząć. I powiedział coś takiego: jak Bóg zacznie działać, to ja się do tego przyłączę. I to tak nie jest właśnie. To jest tak, że to dzieje się dokładnie odwrotnie. Kiedy my zaczynamy coś dla Boga robić, Bóg się do tego przyznaje i potwierdza nasze działanie. To jest ta kolejność. Posłuchaj, nieważne jak długo jesteś wierzący, ale... Bo ja obserwowałem takie sytuacje, że ludzie po prostu po 20 lat czekają. Po 20 lat czekają na coś, jest w nich potencjał, są jakieś dary Boże, jakaś mądrość, jakaś energia, zdolności organizacyjne, jakaś charyzma. Jest w nich coś i ludzie czekają całe swoje życie. Tak? Nie czekaj. Zacznij służyć Bogu już teraz, tam gdzie jesteś, jeżeli Bóg się będzie do tego przyznawał, ale nie czekaj. Nie czekaj z pójściem w większą duchowość. Tak? Nie czekaj ze swoim chrztem. Nie odkładaj rzeczy po prostu na jakieś wieczne oddalenie. Tak? Pójdź za tym, co Bóg do ciebie mówi mocno dzisiaj. Tak? Namawiam cię do tego, żebyś zaczął prowadzić ufne i odważne życie w Panu Jezusie Chrystusie. Tak? Wzywam cię do tego, żebyś takie życie prowadził. Uwierz, że będziesz zaskoczony głosem Bożym. Tak? Bóg chce do ciebie mówić. Bóg chce być zaskoczonym Bożym działaniem, Bożą obecnością w swoim życiu. To jest najfajniejsze. To są najfajniejsze rzeczy, jakie się dzieją w naszym życiu. Jezus powiedział: błogosławieni, którzy zobaczyli i uwierzyli. Nie, Jezus powiedział: błogosławieni, którzy nie widzieli, uwierzyli, ja sobie dopowiadam, i zaczęli służyć. Tak? I zaczęli coś robić dla Chrystusa. A więc nie bądź taki pasywny, nie bądź bierny, jeżeli taką ci radę dam. Jeżeli kiedykolwiek coś się dzieje takiego, że Bóg do ciebie mówi, czytasz Biblię i coś się dzieje w twoim sercu, słuchasz czyjegoś kazania, najlepiej mojego, to zrób coś z tym. Tak? Zrób coś z tym. Jeżeli masz takie poruszenie, to nie opieraj się Duchowi Świętemu. Uwierz, tak? Uwierz, bo to jest Boży głos do twojego życia. Nie zlekceważ go. Jeżeli zaufasz, jeżeli będziesz miał dość wiary, tak? Rozwijaj tą wiarę, idź za tym, to ona się będzie pomnażać i coraz większe Boże rzeczy będą się działy w twoim życiu. Okej, nie chciałbym tego kazania przeciągnąć, ale jeszcze tylko kilka słów chcę powiedzieć. Jeżeli jesteś w życiu w sytuacji, z którą się nie zgadzasz, doświadczasz czegoś niedobrego, doświadczasz czegoś, co ci się nie podoba i to jest złe, obojętnie co by to było, tak? A może choroba, może jakieś zepsute relacje, nie akceptuj tego. I powiedz o tym Bogu. Szukaj Boga za wszelką cenę. Jak to robić? No, módl się. Ja pamiętam swoje pierwsze modlitwy o to, żeby poznać Boga. Bo to takie modlitwy, że nawet człowiek nie jest pewny, czy on istnieje. Więc to były takie modlitwy zaczynające się od słów: Boże, jeżeli Ty jesteś, to objaw mi się, proszę. I to jest niezwykłe, że Bóg jest Bogiem, który nie chce się przed Tobą ukrywać. Nie chce pozostać w jakimś ukryciu. Tak? On nie chce być jakiś zakryty, ale On chce, żebyś Go znał i żebyś Go usłyszał. Bo stworzył Cię w tym celu, żeby być blisko z Tobą. Tak? Jeżeli jesteś osobą, która ma racjonalny umysł, to chcę Ci powiedzieć, że to dobrze. To nie jest przekleństwo. To naprawdę dobrze, tak? Żeby wierzyć, nie trzeba być po prostu idiotą z połową mózgu albo... Bóg nas stworzył racjonalnymi. Bóg dał nam mądrość po to, żebyśmy tacy byli. Tak? To bardzo dobrze. Ale dopuść do siebie też Boży głos. Jest taka sfera nadnaturalna, ponieważ Bóg jest nadnaturalny. Zostaw miejsce na Boży głos w swoim życiu. Tak? Ten świat został stworzony przez Boga. Wszystko, co powstało, to powstało przez Niego. On za wszystkim stoi. On za wszystkim stoi i chce, żebyś Go poznał i chce Ci błogosławić. Tak? Dzisiaj w liście do Hebrajczyków przeczytaliśmy, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. I teraz uwaga, nagradza tych, którzy Go szukają. Posłuchaj, Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. I to jest rzecz, to jest sprawa, On się chce znaleźć, ale to jest rzecz, której nikt za Ciebie nie zrobi. Żona nie zrobi tego za męża, chociaż robi mnóstwo zazwyczaj rzeczy za męża w domu, żony robią, tak? Amen, wiem. Takie ciche amen się wyrwało komuś. Tak. Ale szukanie Boga nie załatwi za ciebie twój wierzący brat, twoja nawrócona siostra. To jest rzecz, która musi się odbyć i odbywać w tobie. Tak? I to jest najważniejsze zadanie dla każdego na tej planecie. Dowiedzieć się, poznać Boga, a po drugie dowiedzieć się, jaka jest wola, Twoja wola dla mnie, Panie. Tak? I pójść za tym w życiu, pójść za tym. No, można mieć w życiu dwie postawy. Tak? Generalnie można w tym temacie mieć dwie takie życiowe postawy. Pierwsza jest taka zdystansowana, żeby nie powiedzieć cyniczna, taka narzekająca na wszystko, bez grosza zaufania. Tak? Bez grosza zaufania. Patrząca na innych wierzących ludzi, tak... No, tacy, w Australii jest takie powiedzenie Hallelujah people. Tacy ludzie po prostu naiwni, to jest taki stereotyp właśnie takich naiwniaków wierzących w Boga. I dla takich ludzi zazwyczaj Jezus będzie kamieniem potknięcia. Tak? Jest kamieniem, o który się przewrócę. Tak? A to jest taka postawa właśnie też, że ludzie są źli na wszystko. Na wszystko, na życie, na rząd, na teściową, na pracę, na kierownika, na męża, na żonę, na dzieci, na rodziców. I z góry, jak masz taką postawę, to będziesz odrzucać Ewangelię tak a priori z góry. Tak? Zazwyczaj w takiej sytuacji pozwalamy, żeby nas pochłonęło jakieś rozgoryczenie i w naszej duszy, która jest chora, nie ma miejsca na nic dobrego, niczego dobrego nie zauważamy. Jakoś tak jest nam, jesteśmy w takiej bańce ciemności i goryczy. Albo można mieć postawę taką, jak ten człowiek przysłuchujący się słowom Pawła i wtedy mamy dość wiary. Wtedy mamy dość wiary, aby modlić się o swoje uzdrowienie. Mamy dość wiary, aby podjąć odważną decyzję i zacząć służyć w Kościele, na przykład prowadzić grupę domową dla innych ludzi. Mamy dość wiary, aby pójść za Bożym głosem. Mamy dość wiary, aby pobłogosławić kogoś finansowo, kto jest w potrzebach. Tak? Bo do tego trzeba odwagi. Tak? Ja wierzę, że Bóg jest Bogiem, który ma dla człowieka przełom ku dobremu. Tak? Bo Biblia mówi o nim, że on przygotował dla nas błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Taka jest jego natura, tak? Potrzebujesz mieć dość wiary, żeby pewne rzeczy się wydarzyły. Zadbaj o to. Wiem, że niektórzy z was chcieliby być używani przez Boga w życiu. Nawet nie podnoście rąk. Tak? Wiem, że niektórzy z was chcieliby być ewangelistami Jezusa Chrystusa, przez których będą zbawieni ich bliscy, ich przyjaciele, może koleżanka z pracy. Tak? Wiem, że macie marzenia po prostu, żeby być rodzicami, którzy pokażą na Jezusa swoim dzieciom. Tak? Wiem, że tak jest. Wiem, że chcielibyście tego zbuduj swoje życie na wierze. Tak? Zbuduj swoje życie na wierze. Zrób pierwszy krok i zobaczysz. Zrób pierwszy krok wiary i zobaczysz. To jest moje wyzwanie. To jest bardzo proste przesłanie tego kazania. Miej dość wiary, aby. Tak? Miej dość wiary, aby. Chciałbym się w tej chwili pomodlić.